Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a razem ze mną w studiu jest Marcin Makowski, publicysta, historyk, filozof, od lat mieszkający w Krakowie, ale z pochodzenia Stargardzianin, co nie jest bez znaczenia dla naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przyjechał pan do rodzinnego miasta na zaproszenie Stowarzyszenia Omne Verbum, by rozmawiać o wojnie kulturowej i wolności w mediach. To może zacznijmy od tego pierwszego. Można mówić o czymś takim jak wojna kulturowa w Polsce?
Oczywiście jest to pojęcie dosyć upraszczające rzeczywistość, ponieważ wojna kojarzy nam się z konfliktem zbrojnym, to jest zupełnie naturalne. Natomiast pewien rodzaj konfliktu cywilizacyjnego, kulturowego jest czymś, czego nie unikniemy, jak bardzo byśmy nawet chcieli. Jest dzisiaj niestety też naszą rzeczywistością, w której się poruszamy. Starciom ulegają cywilizacje, ale też religie. Obserwowaliśmy, co się działo podczas tak zwanego kryzysu imigracyjnego. Widzimy dzisiaj, że ludzkość dzieli się już bardziej nie tyle nawet na państwa, co na regiony, które dzielą na przykład jakiś światopogląd. I one potrafią walczyć na gruncie cywilizacyjnym. Na przykład obserwowaliśmy to, kiedy tworzyło się państwo islamskie. Nie było one tworem państwowym w pełnym tego słowa znaczeniu, nie miało też jasno zakreślonych granic. To, co ludzi przyciągało z całego świata, łącznie z najemnikami z państw zachodnich, z Ameryki, nawet znaleźli się najemnicy z Polski, to była pewna idea kulturowo-religijna, za którym oni podążali i byli nawet gotowi za nią ginąć. Samuel Huntington, taki filozof i pisarz, już w XX wieku przewidywał, że przyszłe konflikty nie będą się tak naprawdę toczyły na gruncie państwowym, jak w XIX, XX wieku, tylko na gruncie starć idei i religii. I to jest chyba rzeczywistość, w której już żyjemy i nawet jeżeli niektórzy jej jeszcze nie dostrzegają.
A czy wojnę, takie pojęcie jak wojna kulturowa, możemy przenieść na tak zwane polskie podwórko? Czy wojna polsko-polska to jest jakaś część wojny kulturowej?
No niestety nawet nie tyle możemy, co już to zostało na polskie podwórko przeniesione. Przecież kiedy obserwowaliśmy wybory chociażby europejskie, no to każdy, kto uważnie śledzi politykę, miał świadomość, że to nie tylko dyskusja o tym, kto będzie rządził, kogo wyślemy do Europarlamentu, ale dyskusja wokół takich kwestii jak rola kościoła w państwie, jak rola mniejszości LGBT w państwie, jak rola Marszy Równości, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, czy można profanować pewne symbole religijne, a może jest to ekspresja artystyczna. Oczywiście to nadal jest też w takim ujęciu lżejszym część debaty, część wolnego słowa, część naturalnego dla każdego społeczeństwa dyskursu, który czasem polega na konflikcie. Tylko niestety mam wrażenie, że w Polsce to przybiera już takie rozmiary, że można niekiedy mówić o wojnie kulturowej. Zresztą nawet kandydaci na prezydenta, słuchałem raptem niedawno wywiadu Roberta Biedronia, mówił, że wybierajcie cywilizację Zachodu i rozwoju, Polska XXI wieku, no albo tą smutną i taką, powiedziałbym, cofniętą, zapatrzoną w średniowiecze. Często też używają politycy na przykład lewicy takiej retoryki. Z kolei prawica mówi o cywilizacji życia w kontrze do cywilizacji śmierci. No, przykładów w Polsce jest bez liku.
I popełnił pan ostatnio tekst o tytule Są chwile, w których trzeba zawiesić wojnę polsko-polską. Pytanie, czy ją można zawiesić, czy nie lepiej byłoby próbować, apelować o to, aby skończyć z tą wojną? Czy da się w ogóle?
Nie da się skończyć z wojną, ponieważ jest to, no niestety, smutna konkluzja, ale cecha immanentna, mam wrażenie, ludzkości jako takiej. Od początku, kiedy istnieliśmy, nawet w podaniach biblijnych, oczywiście jest to metafora, brat zabił brata, tak? Jest to niestety cecha cywilizacji, kultury, państw, ludzi. Oczywiście nie uznaję takich tez, które kiedyś były suflowane przez takich skrajnych ateistów albo niekiedy też komunistów, że na przykład gdyby nie religia, to nie byłoby wojen. Jeden profesor mi też niedawno powiedział, że gdyby nie prawica, na przykład w Izraelu i w Polsce, to byśmy się wszyscy dogadali co do wspólnej wizji historii i nie popadali w konflikty, bo na przykład prawica ma tendencję do radykalizowania historii. No, rzeczywistość nie jest taka prosta. Wojna polsko-polska istnieje, oczywiście w takim ujęciu bardzo ogólnym, dlatego że na czymś nam zależy, tak? Jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to ona nie jest taka zupełnie negatywna. No bo jeżeli o coś się naprawdę autentycznie spieramy i walczymy, to znaczy, że jakieś wizje państwa są nam bliskie i chcemy się zaangażować w to, żeby one miały miejsce. Ja akurat w tym tekście zaapelowałem o to na chwilę zawieszenie wojny polsko-polskiej na czas konferencji w Jerozolimie, w której Władimir Putin i w ogóle cała narracja tej konferencji wokół wyzwolenia Auschwitz była tak negatywna dla Polski. Polska była całkowicie wymazana w ogóle z tej konferencji, nie tylko poprzez brak głosu dla polskiego prezydenta, ale też brak jakiejkolwiek narracji polskiej historii. Tam nawet te mapy, które Jadwaszem przedstawiał, były jakieś Austria tam była, Czechosłowacja, Białoruś. Absolutnie pomieszanie z poplątaniem i dlatego powiedziałem, są chwile, kiedy może należy na sekundę nawet zjednoczyć się z państwem polskim, a niekoniecznie z panem Andrzejem Dudą, tylko z polskim prezydentem i państwem polskim. No ale nadzieje płonne i chyba naiwne.
Myślę, że te same argumenty na pewno, o których pan teraz powiedział, użyliby politycy obozów opozycyjnych jeszcze parę lat temu, kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski i sprawa była odwrotna, to prawicowi politycy i prawicowe media atakowały Bronisława Komorowskiego w różnych miejscach, często na arenie międzynarodowej, bo bądźmy szczerzy, ta wojna polsko-polska nie trwa od paru lat, tylko można chyba szczerze powiedzieć od 2005 roku, jeśli się nie mylę.
No 2005-2007 to te wybory, kiedy PiS je przyspieszył, liczył, że wygra i zdobędzie większość bez konieczności plątania się w sojusze z LPR-em i Samoobroną. Wtedy faktycznie wiele granic w debacie publicznej, w protestach ulicznych zostało przekroczonych. Ale na dobre i nieodwracalnie weszliśmy w ten konflikt, bo zgadzam się oczywiście, że jest to domena tak samo prawicy, jak i obecnej opozycji, tylko w momencie, w którym są po tej drugiej stronie, to nagle zdają się o tym zapominać. Naprawdę chyba weszliśmy w nieodwracalną fazę tego konfliktu po 2010 roku. Po Smoleńsku to oczywiście truizm, ale każdy z nas wie to z autopsji. Widział, że coś w Polsce pękło i nie da się tego posklejać, jak Rymkiewicz pisał.
Tak zwane dwa obozy się utworzyły.
I wtedy właściwie się podzieliliśmy na plemiona, bo to już nawet nie była to ostra walka polityczna, tylko dwa plemiona ze swoimi mediami, ze swoimi światopoglądami, ze swoimi legendami, mitami, z absolutnie nawet brakiem chęci weryfikacji tego, co druga strona mówi na ten temat. To wtedy jedni zaczęli wierzyć w pancerną brzozę, w zamach, inni, że to tam oczywiście tylko i wyłącznie pijany pilot, generał przyszedł, prezydent kazał lądować, padały jakieś słowa, które się potem okazało, że nie padały na czarnych skrzynkach, na jakieś przecież haniebne metafory niektórych polityków, takich jak Janusz Palikot, mówiących o katastrofie smoleńskiej, z drugiej strony jakaś taka całkowita, absolutna rzecz, absurdalna wręcz mitologizacja, heroizacja tego wszystkiego, co się wydarzyło. Jeżeli się zaczyna od takiego momentu, no to dalej już można tylko iść osobno i to jest niestety dramat polskiej polityki bez względu na partię.
I teraz płynnie właściwie przechodzimy do drugiego tematu, którym zajmowaliście się panowie w czwartek na spotkaniu z mieszkańcami, czyli wolności mediów, bo jest pan jednym z niewielu przypadków dziennikarza, który do dzisiaj ma znajomych i po prawej stronie, i po lewej stronie, jeśli chodzi o media. Czy w takim razie można pana nazwać symetrystą?
No niektórzy to się strasznie obrażają, jeżeli słyszą takie określenie.
Może podpowiedzmy słuchaczom, kim jest symetrysta?
No właśnie nie ma jednej dobrej definicji, jak gdybym miał się postarać na taką modelową, to bym powiedział, że za symetrysta uważa się kogoś, kto w przypadku tych konfliktów, które dzisiaj się dzieją, na przykład modelowy jest konflikt o Sąd Najwyższy, KRS, sędziowskie konflikty, mówi, że no trochę tutaj winy mają sędziowie, że nie potrafili się reformować, winę ma rząd za to, że nie potrafi robić tego w sposób cywilizowany i nieustannie naraża nas na konflikt. Oczywiście dziennikarz, na przykład taki modelowy prawicowy powie nie, to tam kasta sędziowska jest jedyna winna, dziennikarz modelowy lewicowo-liberalny powie nie, to tylko wina Ziobry i PiSu i Kaczyńskiego, a symetrysta przyjdzie powie, no i zobaczcie, ale to nie jest takie proste, to trochę tutaj i ten symetrysta jest zazwyczaj przez jeden i przez drugi obóz pogardzany i się go nie lubi, bo właściwie co on tak naprawdę myśli, tak? Nie wiadomo. No, jeżeli kimś takim miałbym być, to oczywiście czasami mam wyraziste, nawet bardzo często poglądy na jedną albo na drugą stronę, ale staram się jednak myśleć samodzielnie i może tak bym sobie taką laurkę napisał, że jakbym chciał być symetrystą, to takim, którego by definiowano jako człowieka, który myśli samodzielnie. Do tego zmierzam.
A jak w takim razie zachować ma się odbiorca, który gubi się w tym gąszczu opinii i faktów? Co powinien robić, żeby odczytywać przekaz z mediów, nie dając się nabrać na postprawdy i fake newsy?
No, jeżeli mógłbym coś Państwu doradzić jako osoba, która się tym zajmuje zawodowo i musi śledzić właściwie wszystkie media w Polsce, większość takich kluczowych za granicą na co dzień, co mi pomaga, to polecałbym naprawdę, chociaż wiem, że jest to trudne, śledzenie wydarzeń, faktów, wiadomości, robienie sobie takich prasówek czy sesji z telewizją, która jest nie tylko tą, którą lubimy. Musimy umieć jako obywatele, jako Polacy, jako ludzie, którzy chcą rozumieć, co się dzieje na świecie, wychodzić poza swoje strefy komfortu i bańki informacyjne, bo niestety to nie jest już taka rzeczywistość, w której z TVP dowiemy się o tych samych rzeczach, z których się dowiemy z TVN-u, tylko inaczej zostaną skomentowane. Dowiemy się już innych rzeczy, o niektórych nawet w ogóle nie usłyszymy, bo o nich nam dziennikarze, którzy często po prostu ten zawód niestety kompromitują, nie są nawet chętni pewnych faktów komentować. Dlatego to już my musimy jako odbiorcy, ja też jestem przecież odbiorcą mediów, robić sobie taki rachunek sumienia, czy potrafimy weryfikować, szukać fakty z różnych źródeł i czytać różną prasę i patrzeć, którzy dziennikarze są wiarygodni i tym przede wszystkim ufać bardziej niż mediom, bo media często, gęsto bardzo się z prawdą rozmijają, ale bywają nadal w tym zawodzie, mam taką nadzieję, ludzie uczciwi i to po prostu ich należy słuchać bardziej niż konkretnego tytułu czy konkretnej telewizji.
Daniel Pasent powiedział kiedyś, że nie czyta gazet, z którymi się zgadza, a tylko te, z którymi się nie zgadza, bo nie musi utwierdzać się w przekonaniu, że dobrze myśli, woli konfrontować swój światopogląd z odmiennymi. Podpisałby się pan pod tymi słowami?
No nawet nie tyle podpisał, co ja dokładnie tak robię, bo to jest banalne, ale jak się pisze do tygodnika na stałe, do portalu na stałe, jeszcze też mam audycję w Radiu Kraków, to po prostu nie ma się czasu czytać tak wiele rzeczy, więc ja na przykład często w ogóle mojego tygodnika nie czytam, bo do niego piszę, więc zajmuje mi kilka dni napisanie artykułu, znam opinie moich kolegów i koleżanek, bo swego czasu jeszcze uważam, że czytałem pasjami, I czytuję ich na Twitterze, czytuję mój portal mojego tygodnika. Wiem mniej więcej, co myślą, wiem, co mówią, ale też nie mam czasu, żeby przeczytywać cały mój tygodnik od deski do deski, za to staram się sięgać po, nie wiem, Gazetę Wyborczą, Newsweeka, Politykę. No właśnie dlatego, że chciałbym wiedzieć, co myślą dziennikarze, którzy nie do końca, powiedzmy, są mi bliscy światopoglądowo, ale których szanuję, jeżeli piszą dobrze po prostu, tak? Tym bym się raczej kierował. Kto pisze dobre dziennikarstwo, bo może pisać głupoty nawet jakkolwiek by mi był bliski, czy państwu bliski. Więc tak, uważam, że jeżeli dzisiaj ktoś by chciał być uczciwy intelektualnie, to musi się przede wszystkim konfrontować z tymi, z którymi się nie zgadza, bo to jest po prostu ciekawe.
To podsumowując, mamy tę wolność mediów, czy nie?
Mamy czas i sytuację, w której wolność mediów jest zagrożona, ponieważ wolność mediów dla mnie i w świecie idealnym jest wolnością mediów, wolnością przede wszystkim ekonomiczną. Mediów, które nie muszą patrzeć na to, czy będą mieć reklamodawców, w stosunku do których muszą schlebiać, albo władzę, która im się dofinansuje, jak będą mieć kłopoty finansowe. Media niezależne dla mnie to są takie, które potrafią pisać rzeczy, które są niewygodne dla danej władzy, czy dla opozycji, czy dla jakiejś koterii, bo wiedzą, że czytelnicy będą w stanie ich wspierać. New York Times już w dużej mierze, chociaż często jest w medium bardzo upolitycznionym, dzięki subskrypcjom, już chyba ponad milionie takich subskrypcji, jest w stanie się utrzymać właściwie z dotacji czytelników. To by był najlepszy model w idealnym świecie. No a dzisiaj mamy taki, jaki mamy. Trochę komercyjny, trochę uwikłany w politykę, więc wolni są w Polsce, wolnych jest wielu dziennikarzy. Ale media, no jednak jako takie są uwikłane w te wszystkie układy, dlatego trzeba patrzeć na nie trochę jednak z pewną dozą ostrożności, natomiast też zupełnie nie przesadzać w to, że nie ma wolnych mediów, bo one są wolne, jak widzimy je w całym spektrum. Wtedy faktycznie się wszystkiego dowiemy i do tego zachęcam, żeby porównywać, weryfikować i nie być więźniem jednego kanału, jednej gazety, no bo to po prostu ogranicza horyzonty. Chyba wszyscy byśmy chcieli żyć w Polsce, w której ludzie będą mieć te horyzonty szerokie, no i takich też polityków będą wybierać. Tego bym sobie Państwu życzył.
I niech to będzie puentą naszego spotkania. Moim gościem był Marcin Makowski. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.